Cześć, tu MFX.
I Borg.
Retrogalnia. Witamy w naszym nowym cyklu, który nazwaliśmy roboczo Retrogalnia Weź Przewin. Będzie to cykl popkulturowy, w którym będziemy wspominać i być może recenzować filmy, seriale i być może inne produkcje popkulturowe z lat 80. i 90., być może nowsze. Dziś pierwszy odcinek i na pierwszy odcinek wydaje mi się, że warto by było wziąć coś, co można w miarę bezpiecznie powiedzieć, że wszyscy lubią.
Bezpiecznie.
Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych filmów science fiction, jeden z najlepszych filmów z lat 80. i chyba można w miarę bezpiecznie powiedzieć, że to jest najlepsza albo prawie najlepsza trylogia w historii. I nie mówię o Gwiezdnych Wojnach. Chodzi nam o Powrót do Przyszłości.
Powrót do Przyszłości, ale dzisiaj będziemy tylko omawiać pierwszą część, bo to chyba te wszystkie trzy.
A czemu nie?
Trylogia. Wszystkie trzy! Trylogia! Kurczę, ja nie obejrzałem.
Zaraz ci wyłożę, dlaczego to się perfekcyjnie łączy.
No to się perfekcyjnie łączy, ale to chyba nie od razu była jako trylogia planowana.
Nie, była jako trylogia planowana. Miała być planowana tylko pierwsza część. I nawet ten pamiętny tytuł, To Be Continued, nie wyskakiwał w wersji kinowej. Kiedy to wyszło do kin, to nie było, bo producenci nie zatwierdzili. To się okazało takim trochę niespodziewanym hitem, bo generalnie niewielu ludzi spodziewało się, że to będzie taki gigantyczny sukces. Później producenci zdecydowali się i od razu podpisali umowy na oba filmy, obie kontynuacje. Oba sequele były robione jednocześnie.
Naraz były robione i mogli, dzięki temu mogli pokazać na końcu drugiej części zajawkę trzeciej chyba. Mm-hmm,
tak, dokładnie.
Ale pierwsza część.
O czym jest ten film tak naprawdę?
O powrocie do przyszłości.
Opowiadaj.
O czym jest ten film? No nie wiem, czy są tutaj jacyś widzowie, którzy nie obejrzeli Powrotu
do
przyszłości.
Myślę, że nie, to jest jeden z tych filmów, który może bezpiecznie.
Ale warto chyba przypomnieć sobie rzeczywiście fabułę, która jest...
Ten film można opowiadać bez większych spoilerów, wydaje mi się, że tak.
Bo ona jest prosta, no, to jest prosta fabuła. Mamy sobie tutaj bohatera głównego, Marty McFly.
Tak, to jest taki standardowy z lat 80. nastolatek.
Oj, totalnie, taki nastolatek. To w ogóle ten film jest straszny taki...
No wiesz, jest to komedia dla młodzieży.
No tak, to jest tak, to właśnie film młodzieżowy, dobrze tam pokazuje... człowieka z lat 80., bo później w sumie lat 80. nie pokazuje, ponieważ ten nasz główny bohater przetransportowuje się do lat 50. Za pomocą kultowego DeLoreana przebudowanego na maszyny do podróży w czasie. I nawet nie jestem pewien, czy w tym momencie te DeLoreany nie były jeszcze kultowe. Czy ten film nie zrobił kultowości?
Nie. Kultowość tego auta zbudował właśnie ten film.
Bo one były
tam
chyba...
jest bardzo ciekawa historia z tym samochodem. To była dość potworna konstrukcja, nielubiana ze swoich czasów. Dodatkowo właściciel dał się zamotać w prowokacje FBI związane z jakimiś narkotykami. Także po prostu siedzieć zdaje się nawet. Tak. Firmę zamknęli. Jeśli ktoś chce dzisiaj kupić DeLoreana, to Amerykanie mają całe magazyny pełne nowych DeLoreanów. Nie rozfoliowany. Tylko to jest potworny samochód do jazdy. To jest fajny samochód.
Dlatego to tak się trochę śmiesznie ogląda, jak on tam mówi na początku, co zrobiłeś maszynę czasu z DeLoreana, to nie o to mu chodzi, że to jest cool maszyna, tylko że to jest taki trochę złom, ale bardzo futurystyczne auto. No i ten właśnie nasz Marty McFly zostaje cofnięty do lat 50. przez przypadek, przez pomyłkę tam się znajduje, nie wiem, czy spoilerować tak do końca.
Nie spoilerować, on tam pada ofiarą tak zwanego paradoksu dziadka. Może nie będę mówił zbyt wiele, ale generalnie chodzi o to, że musi wykonać pewną rzecz.
Trzeba powiedzieć. No po prostu
trzeba powiedzieć. Tak. On po prostu sprawia, że jego rodzice się nie poznają.
Tam jest taka prosta sytuacja, że jego rodzice poznali się w ten sposób. No to można spoilerować, bo to nie jest żadna tajemnica, że jego ojciec jego matki potrącił jego przyszłego ojca. Ta dziewczyna się zlitowała nad tym kolesiem, bo ten koleś to generalnie był strasznie dosyć taki loser, można powiedzieć. Nie, to się chyba tak nie mówi, to się mówiło chyba tak kiedyś. I ona się z nim zlitowała, tak się na nim długo opiekowała, że się z nim zakochała i zostali małżeństwem. On w tych latach 80. ta cała rodzina taka raczej jest...
No dosyć dysfunkcyjna, tam mówią wujku w więzieniu. Ten ojciec ma problemy w pracy, ponieważ wszyscy nim pomiatają, ponieważ
tak,
on po prostu taki jest.
Takie popychadło.
Już od szkoły, on nie zmienił się tak jakby od tamtych czasów i wiecznie był wykorzystywany. No i generalnie rodzina jest taka średnio ekranowa,
tak jest. No i właśnie ten Marty, przez przypadek, zupełnie nie myśląc, tego ojca odpycha przed tym samochodem, sam wpada pod to auto i on staje się w tym momencie obiektem zainteresowań obecnej mamy. Zawsze mi się wydaje, że to jest trochę creepy ten kawałek.
Jest trochę creepy i tak generalnie ten film ma dosyć dużo szczęścia, że jest tak kultowy, bo tak,
znaczy,
nie ze strony bohatera, bohater jest wręcz przerażony tą sytuacją, co innego matka.
Sytuacja jest creepy. Zachowuje się normalnie, syn zachowuje się normalnie, sytuacja jest strasznie creepy.
Tam się dzieją różne perypetie, jeszcze nie powinniśmy o drugiej najważniejszej postaci.
O doktorze.
O doktorze Brownie, który jest znajomym, no powiedzmy, przyjacielem bohatera w latach 80. Dlaczego nastolatek kupuje się ze starym naukowcem, który w garażu buduje dziwaczne wynalazki? nie wiadomo?
Ja wiem, bo on ma w garażu taki ogromny głośnik i wzmacniacz do gitary, tylko zastanawiamy się, po co doktorowi taki wielki wzmacniacz do gitary w garażu.
Żeby wabić nastolatków.
Nie, też jest trochę creepy.
Tak naprawdę to wokół powrotu się zbudowano kilka rzeczy w tym komiksie i w jednym z komiksów jest wyjaśnione, dlaczego oni się, jak oni się poznali i dlaczego tak było. I skąd oni w ogóle się
znają. Ale to jest zupełnie nieważne.
To jest niekanoniczne, jak najbardziej. I nieważne, nie ma kompletnie znaczenia dla filmu. Ten profesor, ten doktor buduje właśnie swój wiek czasu, żeby go przetestować na pierwszą pieską minutę w przyszłość. A potem pojawiają się niestety terroryści, którzy próbują się zemścić za to, że profesor doktor zajumał im pluton, którego potrzebował do zasilenia.
Oni go wynajęli po to, żeby ukradł pluton, dał im na bombę.
Upłynął jakimś złomem, a pluton sam sobie
wziął. No i niestety, no powiemy, co się dzieje na początku z doktorem, no możemy powiedzieć, no bo to chyba też nie jest wielki spoiler.
To ja każdym, czy to jest w ogóle istotne dla fabuły, mi się wydaje, że nie.
Ale w każdym razie ten Marty się cofa, niestety cofa się bez plutonu i to jest cała oś tej chyba fabuły. Mhm. Dwie osi są. Raz, że cofa się bez plutonu, czyli nie ma energii do zasilenia tej maszyny czasu, która tam potrzebuje 4 gigawaty!
2,1 gigawata?
4 gigawatts! On właśnie tam zakrzyczy.
No dobra, zobaczymy to po programie.
Jakby było sprzeczniki, to by nie mógł krzyknąć tego tak szalonego.
Zobaczymy.
Tutaj się okaże, czy 4 gigawaty, czy 2,4.
Drugi problem jest taki, że Marty właśnie wykasował samego siebie z linii czasu. Ponieważ zapobiegł poznaniu się swoich rodziców, więc on próbuje to zrobić. Zaczyna znikać ze zdjęcia, które miał w kieszeni swojej rodziny. Tak. To jest coś pierwszym sygnałem, że coś się zaczyna dziać. Więc doktor mówi mu, że on natychmiast musi sprawić, żeby rodzice jego się poznali i się w sobie zakochali. To jest prawie niemożliwe, jeśli się tylko chociaż przez sekundę widziało tego ojca. W tym czasie doktor próbuje zmodyfikować wehikuł, żeby umożliwić przeniesienie. Tam jest bardzo fajny zakręt z tym, oni biorą energię. Bardzo fajna rzecz, jest tylko jeden moment w czasie, w którym mogą to zrobić. Także wszystko jest ustawione na ten jeden moment w czasie, który jest akurat sekundę po balu, na którym ci rodzice mieli się bezpiecznie pocałować.
I to się wszystko pięknie spina, bo na początku jest wszystko pokazane, skąd ten Marty te wszystkie informacje ma, wreszcie są mu wciskane te informacje
ten
na siłę.
Ten film jest ewidentnie spójny. Jest to pewien rodzaj jakiegoś takiego właśnie wtłaczania różnych informacji, ale generalnie jeśli ktoś tego nie zrobił, to wszystko wyglądałoby
dziwne.
To wszystko bardzo fajnie, bardzo sprawnie jest sklecione.
Zazębia się wszystko,
i nie wydaje się, żeby to wszystko było bez sensu, albo żeby było przypadkowe. Także wszystko jest bardzo fajne.
No i tak naprawdę jedną z tych osi filmu jest takie trochę, bym powiedział, no bardzo młodzieżowy film, kurde, damsko-męski, jak to się ładnie mówi, kurczę, relacje, miłość. Ja nie wiem, czemu on się nam tak podobał, pewnie przez to science fiction, bo w sumie to jest taką typową komedią, w której jakaś osoba chce zeswatać dwie inne osoby, co nie?
No to prawda, ale to jest jedna tylko z osi. Na szczęście wszystko zbudowano bardzo fajnie, bardzo fajną komedią. Genialnie jest pokazana relacja tych dwóch bohaterów. Ktoś myślał, że stary naukowiec i dzieciak się kumplują i to jest creepy, to nie jest creepy. To jest tak pięknie pokazane, doskonale pokazane jest przyjaźń tych dwóch gości.
Na szczęście w ogóle ten stary naukowiec w latach 50. nie jest taki stary.
To prawda, oszczędzili trochę na make-upie.
Tak. Tam w ogóle jest tak zrobione, że na początku wszyscy bohaterowie z tych lat 50. są postarzeni make-upem.
Większość filmu, praktycznie cały film dzieje się w latach 50.
Ja prawdę mówiąc, doktorka to bardzo mało widzę różnicy. Znaczy wiadomo, on doktor Brown...
Nie, on się postarzał niemal dokładnie tak samo, gdzieś tam w okolicy. Dziś wygląda jak wyglądał wtedy.
Więc to wygląda bardzo, on wygląda bardzo naturalnie.
Jak myśmy oglądali ten film, to on już naturalnie wygląda mniej więcej tak jak doktor.
Tak, to prawda. W przeciwieństwie do tych innych postaci, które tam trochę są tam napchane tym jakimś make-upem, ale to oni są tylko na chwilkę i to tylko, żeby pokazać, że te same postaci grają te postacie w przeszłości.
Fajnie jest wszystko zrobione, końcówka jest świetna, jest genialne napięcie w tej końcówce, to jest świetnie zbudowane.
Tam jeszcze nie wiem, czy wspomnieliśmy o głównym przeciwniku tego całego Martiego McFly'a, o Biffie. Biffie Tannenie. Taki typowy, duży amerykański bully z lat 50. Z liceów, który właśnie chce się tam usilnie, że tak powiem, przystawia się usilnie do tej matki. Jak ona się nazywa?
Lorraine Baines McFly. Czy ty nie oglądasz tego filmu?
Lorraine. Ja nigdy nie mam pamięci do imion, niestety. Warcie fabuła mi wchodzi w głowę. Do Lorraine się przystawia. Ona co prawda nie chce, ale to jest taki koleś, który po prostu nie przyjmuje niejako jako odpowiedź. I jemu się też tam parę razy krzywda dzieje i bardzo dobrze.
No, to prawda. I wpada w kilka takich sytuacji, które później są takimi echami powtarzane w kolejnych filmach. Kończy się tak, że zawiązuje się akcja do części drugiej. I świetne jest to, że nigdy na etapie tworzenia jedynki nie planowano w ogóle części drugiej, tylko można zrobić taki cliffhanger, w którym doktor się nagle pojawia. I zabiera z kolei ich, twierdzi, że lecą do przyszłości i tak się kończy film, jak oni znikają.
Znikają, pojawiają się w przyszłości, lecą do przyszłości.
Do przyszłości, nie jest to nigdy pokazane, ale nagle okazuje się, że film zrobił tak gigantyczny sukces kinowy, że producenci natychmiast dali kasę na dwa kolejne filmy i te dwa kolejne filmy, tak jak mówiliśmy, realizowano już razem. Czyli dwójka i trójka były kręcone jednocześnie, oszczędzono trochę na kosztach.
Dwie kolejne części dzieją się w kompletnie różnych settingach,
totalnie. Każda część dzieje się kompletnie w różnych settingu i każda z tych części jest różna.
No dwójka się dzieje w sumie w dwóch seriach.
Znaczy chodzi mi o to, że tak, jakby samą wymową nawet są
tak,
różne.
Tak, tak. Klimatem są różne. Klimatem tak, są różne. Bo ta jedynka to jest...
To może na końcu podsumujemy.
Tak, na końcu. No, w dwójce po prostu wpada ten doktor na początku lub na końcu jedynki i mówi Marty, Lorraine, ta dziewczyna Martiego też nie pamiętam jak się nazywa.
No widzisz.
Nawet Jennifer. Zmieniłaś aktorkę, bo dlatego...
Zmieniłaś aktorkę, dlatego zapomniałeś. Tak, zmieniłaś aktorkę. To jest jedyna rzecz. Stąd to jest nakręcone od początku na nowo, bo nie zmieniła się aktorka. Wygląda teraz kompletnie inaczej. Co jest dowodem, że jeśli twój chłopak i jego kumpel, szalony naukowiec, coś manipulują z czasem, to w którym momencie mogą cię podmienić na kompletnie inną osobę i nikt nie zauważy. Także to jest ostrzeżenie dla wszystkich tutaj dziewczyn, których faceci podróżują w czasie.
Doktor wpada i mówi, weź swoją kobietę, dziewczynę, bo to dotyczy także jej, dotyczy to waszych dzieci.
No i one się znikają. To jeszcze było w jedynce.
To jest początek, tak.
Myślę, że nawet nie ma jakoś szczególnie sensu jakoś streszczać, ponieważ dwójka jest chyba jednym z bardziej zamotanych filmów o podróżach w czasie. Nie najbardziej, bo
jak
za bardziej zamotany.
Ktoś oglądał kanał, gdzie się rozrysowuje linie czasowe, tam takie piszą, te tutaj cofanie. Tam jest generalnie, fabuła jest taka, że dzieje się, że oni się lecą do przyszłości, tam się mają zająć problemami tych dzieci, swoich dzieci, to jest chyba mało ważne.
Problem się prawie rozwiązał bardzo szybko, bo chyba tak, w ciągu 20 minut filmu, ale pojawił się kolejny, w osobie Biffa Tannena na starego.
Biff powraca, Biff się orientuje, on tak mówi, DeLorean? Ostatni raz widziałem takiego w latach 80.
I on nagle... Kiedy startował, latający. Wtedy latające samochody nie są niczym dziwnym, ale
a teraz w przyszłości już latają, wtedy nie. I on się orientuje, że to jest maszyna czasu, wsiada do tej maszyny czasu, cofa się do swoich lat młodzieńczych i wręcza sobie almanach sportowy.
Almanach sportowy to jest książka, w której zostały spisane wszystkie ważniejsze wyniki meczów.
To jest taki
z ostatniego 50-lecia.
Równoważność 100 kuponów to lotka, powiedzmy.
To takiego. Też możesz obstawiać sobie w ciemno absolutnie wszystko i wszystko się sprawdzi. Chyba, że któryś z naszych obstawień zmieni przyszłość. I wtedy
myślę, że pierwszy. Tam jest chyba nawet powiedziane, że on kilka razy wygrał, 5 czy 6 razy pod rząd wygrał jakieś miliony dolarów. No oczywiście ten młody Biff staje się w tym momencie złoczyńcą, takim już pełnym złoczyńcom i...
Następuje zmiana linii czasowej przede wszystkim, ponieważ Biff nagle stał się bogaczy. Tworzy się alternatywny rok 85, kiedy Marty wraca do swojego normalnego czasu. Okazuje się, że ten czas już jest inny. W ich domu mieszka kto inny, a władcą całego miasta jest praktycznie Biff Tannen. Miasto popadło w ruinę pod rządami Biffa.
Nie wspomnieliśmy, ale jedynka się kończy dobrze, bo w jedynce, to trzeba wspomnieć, że w jedynce ten czas się też zmienia, tylko na korzyść Martiego. On wraca, jego ojciec już nie jest...
Teraz to dobrze, tak? Jak głównemu bohaterowi się szczęści, to jest dobrze.
Tak.
Jak komuś innemu
to źle.
Się czas zmienia na korzyść, to nagle jest źle.
No cóż, no jak to jest w tym, Boże, Kali.
Prawo Kaliego.
Także on po pierwszej części, jego ojciec jest, że tak powiem, na górze. Teraz cofa się, nagle okazuje się, że miastem rządzi zły Biff. Jego ojciec nie żyje. Prawdopodobnie został chyba zamordowany.
Prawdopodobnie został zamordowany, nawet wspomina, że prawdopodobnie Biff go zastrzelił, bo ktoś
jego jego mama niestety jest żoną Biffa. A on sam gdzieś tam chyba jest w tej rzeczywistości.
Gdzieś istnieje, on twierdzi, że ten gówniarz miałeś być teraz w Szwajcarii, czy coś takiego. Wysyła cię do Szwajcarii, bo cię nie
ma. Jako popychadło. No i co oni tam robią? Kurczę, muszą znowu się...
Co oni tam robią? No, doktor dochodzi do jednego możliwego wniosku. Trzeba się jeszcze raz cofnąć w czasie, tym razem do lat 50. i powstrzymać Biffa w tamtym momencie, zanim da sobie ten almanach.
I tu jest najbardziej pokręcony moment tego całego filmu, kiedy w jednym czasie jest on z tego pierwszego cofnięcia się w czasie, i on z tego drugiego cofnięcia się w czasie.
Tak, wmontowany jest w scenę, no nie w scenę, ale scena jest powtórzona, ale on się znajduje w scenie z pierwszego filmu. I generalnie kilka jest takich momentów, w których on się przeplata z tymi wydarzeniami, które widzieliśmy w jedynce. Bardzo fajnie zrobione. Nie będziemy może streszczać jeszcze też. Mówię, no nie bardzo chciałbym wchodzić w detale, żeby chociaż ten cliffhanger ocalić.
Tak.
Ale generalnie kończy się druga część tym, że doktor zaginął i okazuje się, że można go odnaleźć, ponieważ doktor się odnalazł na Dzikim Zachodzie 100 lat wcześniej. Więc Marty musi jakoś wymyślić, żeby uruchomić ten niedziałający wehikuł czasu.
Tak, a w ogóle tak, bo ale doktor tak naprawdę nie chce być za bardzo znaleziony, bo ja mu się tam.
Tylko że Marty znajduje na grobie, tak. Który świadczy, że doktor lada moment od momentu wysłania listu, który dostał.
Doktor mu pisze list, tam jest taka fajna scena, że przychodzi ziomek z FedExu czy tam jakiegoś UPS-u.
No, z Pony Expressu, tak.
I mówi, że tutaj leżał przez 100 lat list i zakładaliśmy się, czy ktoś go odbierze.
Nikt nie wierzył, a tu się okazuje, że doktor napisał dokładnie w tym miejscu i w tym czasie. Odebrany i ktoś tam będzie i odbierze.
No i ten list jest pozytywny, ale niestety okazuje się, że tam tydzień później, czy tam kilka dni później doktor ginie, bo Marty oczywiście potyka się jego nagrobek i postanawia się rzeczywiście cofnąć w czasie i uratować swojego przyjaciela.
Idzie po pomoc do doktora, który przed chwilą odprawił Martiego w przyszłość. Więc
tego
nie bardzo dobrze, gdzie
tego
jest doktor.
Tego z lat 50. Tak.
Tego z lat 50, który właśnie cieszy się na ulicy, że wszystko się udało. To za rogu wbiega Marty i mówi, że muszą popracować ciężko, bo muszą teraz wrócić do przeszłości.
Sprawa Plutonu jest tutaj już nieważna, ponieważ ulepszony DeLorean działa na śmieci.
Działa na śmieci,
więc oni tego go ładują, ubierają się.
Znaczy Marty się ubiera,
tak, typowe ciuchy.
Doktor się nie przenosi.
Tak, ubiera
tak
się
jak w latach 50. wyobrażono sobie tak, stroje z westernu.
Tak. Czyli taki, kurde, bym miał nawet nie John Wayne, bardziej jak, kurczę, spaghetti western. Jak Winnetou wygląda. Kurde.
Coś takie, no tak, jakby, tak. Jakby nerdowski taki
strój. Tak, ubiera się.
Nerdowski cowboy.
Tak. Old Shatterhand. Ubiera się jak Old Shatterhand z Winnetou, z filmu niemieckiego. I cofa się w przeszłość do
85. Te lata są takie dosyć spójne, one się zbiegają. To nie jest akurat istotne. Mamy XIX wiek i doktor sobie tam pracuje jako kowal w tym miasteczku, który właśnie jest zbudowany. To jest cały czas to samo miasteczko. To jest też śmieszne. Zawsze i w przyszłości, i w teraźniejszości, i w 80-tych latach, i w tym westernie. To jest cały czas to samo miejsce, tylko że westernie dopiero go budują.
Miasto się dopiero buduje. Doktor Marty wpada na doktora, bo doktor na Martiego. Doktor wygląda tak trochę steampunkowo.
Dokładnie. Ma tego steampunkowy karabin, który twierdzi, że ze 100 kroków trafia w pchłę czy coś takiego.
Z taką lunetą. Bardzo fajny motyw. No i tam Marty mu mówi, ziomuś, za tydzień zginiesz, no to ten mówi, spoko, wracamy, tylko się okazuje, że jest jeden problem.
Tak, ponieważ doktor spotkał nauczycielkę z tego miasteczka i się okazuje, że się zakochał gościu, który stwierdził, że nie rozumie kobiet, nagle się okazuje, że spotkał kogoś, kto rozumie jego i rozumie na przykład pasję do Verna, pewnie już wtedy pisał. Doktor był wielkim fanem science fiction od zawsze i wspominał nawet kiedyś, że jak miał 10 lat, to rozpoczął wyprawę do środka Ziemi, ale nie powiodło się ostatecznie. I nagle się okazuje, że oni pasują do siebie perfekcyjnie z nauczycielką. W tej roli bardzo ładna aktorka Mary Steenburgen.
I co, jeszcze doktor, mimo że jest zawsze obrońcą linii czasowych, okazuje się, że ratuje tą...
I zmienia linię czasową.
Tam jest taki fajny motyw, że jest tam wąwóz imienia
jej właśnie, bo imienia. wszyscy
To jest wąwóz imienia tej nauczycielki, która wpadła kiedyś tam...
Marty pamiętał legendę o nauczycielce, która kiedyś tam wpadła razem z wozem i się zrobiła na śmieć. I każdy teraz sobie życzy, żeby nauczycielka też tam wpadła.
Okazuje się, że doktor ratuje jej życie i zmieni czas. To jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że co prawda nie potrzebujemy już plutonu, ale okazuje się, że nie ma benzyny.
Nie ma benzyny, a pojazd musi się rozpędzić do 88 mil na godzinę, żeby zadziałał.
Ale niestety najbliższa stacja benzynowa powstanie za 80 lat w tym momencie i muszą rozwiązać dwa problemy, czyli zdobyć jakoś napęd dla tego samochodu konwencjonalny, bo niestety silniki źle te latające się popsuły gdzieś tam po drodze. A druga sprawa, że doktor nie wie, co zrobić z tą swoją nową miłością. I co? I spoilerujemy
dalej? Nie wiem, teoretycznie doktor pewnie od razu pomyśli, że skoro ta nauczycielka powinna zginąć, to jego obowiązkiem jest zabranie jej z tej linii czasu, żeby nie powodowała dalszych zakłóceń.
A nie zabicie!
Zabić, zaśmiać. Ma tutaj karabin, powinien to z daleka strącić. Ale to jest jedynym sensownym rozwiązaniem jest teraz i odpowiedzialnym jest zabranie jej z linii czasu. Więc... Dlaczego doktor na to nie wpadł?
Ale nie wpadł na to. Tam jeszcze jest jedna presja czasu, ta śmierć doktora. Tam
zdążyć, on został wyzwany na pojedynek przez Mad Dogga Tannena,
który jest przodkiem Beefa, oczywiście gra ta sama.
Ponieważ muszą wziąć dokładnie te same sceny. Aktor jest świetny we wszystkich swoich rolach. We wszystkich swoich rolach swojego Beefa jest bardzo genialny. Aż dziwne, że on nie grał później za bardzo w filmach.
Tam jeszcze jest przodek tego całego Martiego, grany przez Martiego.
przez Martiego. I jest też ten, a przodkiem, okazuje się, że przodkiem tego dyrektora szkoły Stricklanda jest jakiś marszał lokalny, taki z wąsami, wygląda tak, wygląda takie.
I to jest jedna postać, która zawsze wygląda tak samo.
Zawsze wygląda tak samo, James Tolkien.
I tam inne są postarzane, zmieniane, umaniane, a ten ziomek wygląda zawsze we wszystkich czasach tak samo. Nawet mówisz, taka legenda, że on się nie starzeje, coś takiego było.
James Tolkien, taki dość charakterystyczny, łysy aktor z lat 80.
Tak.
Gra w kilku filmach, był taki serial na podstawie Kobra z Michaelem Dudikoffem i on
był
szefa.
Był. To prawda. To spoilery.
Bohaterowie dowiadują się gdzieś tam, że pociąg parowy teoretycznie może się rozpędzić do 88 mil. Podobno jakiś szalony maszynista osiągnął 80.
Tylko tam musiał dopchać. No i tam doktor postanawia porwać pociąg, dorzucić tam do pieca jakimiś specjalnymi chemikaliami, żeby on tam się rozciągnął.
I pociąg ma pchać DeLoreana po szynach.
Tak, aż poleci do przodu. Niestety jedyny prosty odcinek, który im pasuje, jest to...
To już nad przepaścią, oczywiście.
Tak, jest to odcinek, który się kończy miejscem, w którym niedługo będzie most.
Niedługo będzie most. Dopiero będzie w latach 80. i to wiadomo, ale w XIX wieku jeszcze go nie ma. Ale według obliczeń powinien się przenieść jeszcze przed osiągnięciem tego mostu.
Tak, i ten Marty się pyta, doktorze, nie ma mostu, no ale będzie most. Myśl czterowymiarowo.
To jest, może powiedzieć, Marty przenosi się do lat 80. doktor tam zostaje, ponieważ został razem ze swoją kochaną.
Doktor zostaje i w sumie on zostaje z nami z dnia czas w tym momencie, a tam nic się nie dzieje, kurde.
Zmienia czas w tym momencie, ponieważ doktor pojawi się jeszcze w ostatniej scenie, kiedy Marty już będzie w latach 80. i okazuje się, że wszystko jest ponaprawiane, wszystko jest perfekcyjnie i przyszłość i przeszłość zostały naprawione. Biff znowu jest przegrańcem. Tak. A doktor się pojawia, ponieważ zbudował nowy wehikuł czasu, teraz jest z pociągu.
Tak. A DeLorean zostaje niestety zniszczony.
Tak. Doktor już wielokrotnie mówił, że to urządzenie trzeba zniszczyć, ponieważ to jest odpowiedzialne. Zniszczył go, budując jeszcze większe
jeszcze
urządzenie do podróży w czasie.
Latający super.
Który przenosi się nie sam, ale ze całą swoją rodziną i w tym dwójką swoich małych synów. Którzy na pewno nigdy nie spowodują żadnego wypadku czasowego.
To za hipokryta. No i bardzo fajne, otwarte zakończenie. Byli już w przyszłości. Pięknie się wszystko ślicznie kończy.
Wszystko fajnie schodzi. Ja chciałem powiedzieć to, że bardzo chciałem, żebyśmy to omawiali razem, żeby nie rozdzielać tego, bo te filmy perfekcyjnie razem grają. Pamiętaj, że każdy film, przynajmniej taki typowy, no, zwykły, normalny film ma trzyaktową strukturę, tak? Wprowadzenie, perypetie, zakończenie. I ten film ma dokładnie to. Pierwsza część jest wprowadzenie, druga to jest perypetie, bo naprawdę ciężko o bardziej zamotany film. No o podróże w czasie, a tylko jest zakończeniem. Jest zakończenie perfekcyjne, tam jest rozwiązanie wszystkich wątków. I dodatkowo jedynka jest komedią na nastolatkach, dwójka jest typowym filmem science fiction o podróże w czasie, tak? Trójka jest filmem kumpelskim. I to jest świetne, to jest typowy buddy movie, gdzie naprawdę można sobie zobaczyć relacje tych dwóch ludzi, doktora i Martiego, zobaczyć, jak oni razem grają, oni perfekcyjnie. Też wielu ludzi tego nie wie, ale oryginalnie Martiego jak rodzinny aktor.
Nawet są te.
Są próbne zdjęcia i ktoś nawet twierdził, że filmy gdzieś ocalował kawałek pleców tego aktora.
Oni tam parę tygodni chyba grali.
Eric Stoltz był na zdjęciach próby. Zdolny aktor, wybrany. Też typowy taki aktor nastolatek, ale nie było chemii między nim a Christopherem Lloydem.
Tam była taka sytuacja, że Martiego miał grać od początku. Boże święty.
Michael J. Fox,
tylko nie był dostępny, bo grał jakimś...
On grał w serialu, tak, jak to się nazywało, Family Ties.
Tak, i dopiero jakoś udało to jakoś powiązać, dopiero mógł po tych paru tygodniach już nawet kręcenia tego filmu, jak gdyby...
Się zerwać. On pracował jednocześnie nad jednym i drugim. Tak. To było, że on pracował po kilkanaście godzin dziennie, bo za dnia pracował przebiegał w tym serialu, a wieczorami kręcili Powód do przyszłości. On przebiegał przez plany i leciał tam, żeby grać.
To jeszcze może opowiemy, albo nie opowiemy, albo powiemy o tej drodze, rozwój postaci głównego bohatera.
Później to już trochę znika, ale w jedynce jest, jedynka też ma takie jakby ambicje, jako że miała być oddzielnym filmem, pokazać, jak się różnią lata 50. od 80. Z jednej strony są podobne do siebie, a z jednej strony kompletnie różne. Na przykład to, co w latach 50. już było takie podniszczone w tym miasteczku, jakieś trochę zapadnięte, to w latach 50. jest nowitkie i piękne, tak. Bo lata 50. są taką złotą erą tej typowej Amerykany, tego amerykańskiego stylu
życia. Ta dzielnica, w którym oni żyją, Golden Lions czy coś takiego,
Lions Estates,
to w latach 50. to jest przyszłość.
Tak,
to będzie przyszłość, to jest piękne miejsce dla bogatych ludzi, a oni w latach 80. żyją właściwie już takich trochę...
Tak, normalnie zapadniętych domkach. Ten film kręcono, najpierw kręcono sceny z lat 50., żeby zbudować to miasteczko, znaczy, no, to jest jeden z planów, które tam są gdzieś za Universalem, ale kręcono na tym planie, zbudowano te wszystkie tam te budyneczki, czy tam fasady tych budynków. Nakręcono wszystko z lat 50., potem do lat 80. wszystko oskrobano i obrudzono, żeby było naturalnie postarzone. Także całą część z lat 80. kręcono na samym końcu.
Ja tam jeszcze chciałem powiedzieć o tej drodze bohatera w takim znaczeniu, że on się Marty się rozwija jako postać. Tam jest fajnie pokazane, że na początku, szczególnie w pierwszej części, on na przykład jest takim narwanym, bardzo narwanym. I
wystarczy... W pierwszej tego nie ma, ale w drugiej to jest bardzo akcentowane, bo tam próbują rozbudować ten trochę, łuk narracyjny. Łuk narracyjny z tego, że on tak. Na przykład zawsze daje się podpuszczać. Nie?
Wystarczy, powie, co ty tego nie zrobisz? Się mu powiedzieć, are you chicken? To on od razu...
To jest w dwójce.
Ale to oczywiście dopiero wpadli, żeby to wykorzystać i rozwinąć w dwójce, żeby móc w trójce, bo to było...
To była oś tego, że Marty uczy się, żeby jednak nie dawać się podpuszczać ludziom. Tak, podpuszcza go niejaki Needles, którego przy okazji gra Flea z zespołu Red Hot Chili Peppers, jeśli ktoś tego nie wie. To on tam gra, jest też w przyszłości, w tej gorszej przyszłości jest szefem Marty'ego. I też wrabia go też w jakieś nieciekawe rzeczy.
Generalnie Marty w końcu po tych wszystkich perypetiach jest już nauczony, że nie trzeba być w gorącej wodzie kąpanym. Nie daje się podpuścić na jakiś drag race, tak? To chyba jest...
No oni tam mieli się ścigać i potem się że Needles wjechał w tego Mercedesa, a nie Marty.
Tak, bo zapomnieliśmy wspomnieć, bo nie chcieliśmy bardzo spoilerować, ale w drugiej części okazuje się, że Marty jest, no, miał jakiś wypadek, którego życie mu się źle potoczyło, trochę, nie do końca źle, ale trochę źle, a tutaj się okazuje, że dzięki temu, że nauczył się w tej przeszłości być poważniejszym człowiekiem, wypadek mu się nie zdarza i teraz, o, bo to jest bardzo fajne, bo on pyta się doktora,
właśnie, co teraz będzie,
doktorze, on ma taką gazetę.
To jest faks.
Faks, że jesteś zwolniony, bo go zwolniono w przyszłości.
Ten fakt, w przyszłości znika, istnieją faksy, jest tak. Niespodzianka.
No, on znika, doktorze, tutaj nie ma wiadomości, zniknęła, co teraz? A on mówi, że przyszłość jest teraz, no, stoi otworem, tak, nie zapisana.
Future is what you make it, czy coś takiego, tak. Mówi coś w tym stylu, nie, że teraz przyszłość jest wasza. I tak się kończy film i... Fajne jest w tym filmie to, że się kończy. W sensie takim, że nikt nigdy nie wpadł na to, żeby zrobić jakieś kontynuacje. Jeszcze. Robert Zemeckis, reżyser, posiada chyba pełnię praw do tego i on twierdzi, że on nigdy nie pozwoli, żeby ktoś kręcił jakieś dodatkowe filmy. Fajne jest to, że ten film...
Oprócz tego okropnego seriala animowanego.
Nie, była gra komputerowa całkiem niezła.
No gra była,
a nie tak, przygodówka. Tak, bardzo tak. Fajne. Fajne jest to, że rdzeń tego całego powodu przyszłości stanowi tylko trzy filmy i bardzo fajnie się zbudował fandom wokół tego, który nie jest toksyczny, jak na przykład fandom Gwiezdnych Wojen.
Nie ma powodu.
Który jest strasznie toksyczny.
Nic nie mogą dokładnie. Nie mogą popsuć, nie mogą zmienić.
Myślę, że sami ci fani strasznie by się burzyli, gdyby nagle się dowiedzieli, że ktoś próbuje kręcić kontynuację Powrotu do Przyszłości.
Remake.
Albo reboot, albo remake, albo cokolwiek soft innego.
Tak. Nie będzie przygód młodego Juliusza, syna doktora?
Juliusza i Werna.
I Werna.
Dwóch synów doktora.
Juliusz i Werna.
Nie, nigdy tego nie zrobiono, a fani naprawdę z tych trzech filmów czerpią absolutnie wszystko. Słuchajcie, bo byłem na spotkaniu kiedyś na jakimś perkonie czy gdzieś i ci kolesie naprawdę znają cały ten film na pamięć. Oni gadają do siebie, potrafią gadać do siebie tylko i wyłącznie cytatami z tego filmu.
A ten film jest, te filmy są pięknie zrobione, te smaczki, te takie pokazywanie przyszłości, jakieś zmiany, które się dokonują. No jest po prostu tak, tam jest taka dbałość, pietyzm o detale.
Jest też bardzo dobrze napisany ten film. Istnieją luki w tym filmie, ale w tym jakby w tych regułach, które ustala ten film na działanie podróży w czasie, ten film spełnia te reguły. Znajdują się jakieś rzeczy, na przykład dlaczego ten faks nie zniknął cały, tylko zniknął napis z niego, prawda?
Tak.
Skoro już jest nieaktualny ten faks, to czemu nie zniknął całości?
Dlaczego Marty od razu nie zniknął, tylko trzeba było poczekać?
No, dokładnie.
Wygodnie zaczął znikać dopiero
kiedy... Zdjęcia, nie? Tak, tak. Najpierw chyba zniknął jego brat, bo był najstarszy.
Tak.
Tak? Urodził się najwcześniej.
Siostra, później ten...
Także jest w tym jakaś mechanika, którą w tym serialu zasugerowano, więc to ja tego nie uznaję za bardzo.
No, ale jest.
Zresztą szukanie błędu w porcie do przyszłości jest naprawdę tak głupi pomysł.
To jest tak, to jest fantastyka. Nie zapominajmy tutaj, że trzeba jednak trochę mieć otwarty umysł i nie szukać totalnie wszystkich błędów. Jak się szuka totalnie wszystkich błędów, to się kończy jak właśnie fani z Gwiezdnych Wojen.
Fani Gwiezdnych Wojen, którzy mają tyle błędów, albo. No nie wiem, ale fani przecież odkryto, że Indiana Jones jest w fabule tutaj zaginął jaki kompletnie niepotrzebny i.
Tak,
to nadal jest świetny film, może kiedyś o tym powiemy. Więc to też jakby fanów nie zabawa. Trochę to wkurza, jasne, że ich to wkurza, mnie też to trochę wkurza, ale nie, żeby to miało zniszczyć film, prawda?
Nic.
Tak samo te naprawdę drobniutkie błędziki, które są w tym filmie, to jest naprawdę nic. Plus to jest komedia, no nie zapominajmy, to jest komedia.
To wszystko jest komedia przygodowo awanturnicza.
Awanturniczo science fiction, dokładnie.
Tak, przygodowo awanturniczo science fiction. Piękny film, kto nie oglądał, na Netflixie są w trzy części.
Są, jeszcze nie zdjęli, więc...
Chyba nie tylko na Netflixie, to mi się wydaje, że to jeszcze było, jeszcze widziałem to chyba na Prime Time, widziałem to...
Tego nie wiem.
Chyba też. No to generalnie tam jeszcze jest dostępne, póki nam nie wycofają wszystkich tych filmów.
Póki Netflix nie upadnie albo coś.
Netflix nie upadnie, nie pobrażają się wszyscy. Na razie można spokojnie sobie zobaczyć.
Disney tego nie wykupi, jak wszystko.
Tak. A podobnież mieli jakąś scenę wyciąć chyba. To z tego filmu mieli wyciąć scenę jakąś? Była taka akcja, że
nie wiem, co mieli wyciąć z tego filmu.
Coś mi się wydaje, że mieli wyciąć, ale to już nie będę, nie pamiętam, nie będę to wymyślał, ale była jakaś akcja, że chcieli coś ocenzurować. No! Ooh la la! Ooh la la!
Ulala!
Jak oglądasz Disneya, to ci się czasami pojawia na przykład z Zakochanym Kundlem, że ten film zawiera straszne, niekulturalne...
Stereotypy na przykład, stereotypy, coś takiego.
Ale w Zakochanym Kundle nie, właśnie tam nie ma w ogóle ludzi, więc nie wiem, o co chodzi tam.
Nie, no nie, są ktoś, kto mówi z meksykańskim akcentem albo coś takiego, mówi o tych psach.
O tych psach, tak.
No, więc jest tam coś, ale...
A tutaj akurat jest wszystko, oprócz tego, że jest creepy na początku, przez te momenty.
Co powiem, te skrypki Gwiezdne Wojny są bardziej, więc... No,
to na tym samym poziomie mniej więcej, nawet tak, to prawda. To rzeczywiście bardzo, bardzo fajny film. Tam jest taka w ogóle fajna scena, że tam... o matka się teraz mówi poprawnie. Czarnoskóry, czarny?
Ten gościu, który sprzątał kawiarnię w latach 50. Ktoś mu powiedział, że ten, że powinien się wziąć za siebie. Ja będę burmistrzem i macie mnie nie obrażać. Chodzę do szkoły wieczorowej, uczę się i kiedyś zobaczycie, będę burmistrzem. I się okazuje, że został burmistrzem, bo to 80 był.
Tak, nawet Martin mu powiedział, że on
to
będzie.
To prawda, będziesz tak, burmistrzem. Burmistrzem będę.
On burmistrzem to dobry pomysł i został burmistrzem.
Goldie Wilson burmistrz.
Tak, bardzo fajny film. No, co możemy powiedzieć, kurde, więcej?
No świetny film. Jeśli miałbym wybrać jeden film, który... No, to jest na pewno górna trójka moich ulubionych filmów.
To jest najlepsza trylogia, którą można obejrzeć.
Tak, której nikt nigdy nie zepsuł, której nikt nigdy nie rozwinął, nie wiem, w jakiś dziwny sposób. Jak ktoś chce zobaczyć kontynuację, to ta gra komputerowa, która jest przygodówką, jest bardzo fajna, nie jest trudna. Jest kontynuacją bezpośrednią fabuły z tego filmu i jest sobie jest zewnętrzną.
O komiksach mówiłeś, jeszcze jest ten serial, ale te seriale, ten animowany, a to taki jest.
On był akurat kiepski i był
spokojnie.
Poza kilkoma nawiązaniami, to tam nic takiego ciekawego dla fanów tam nie będzie. Był jeszcze jakiś film krótkometrażowy, który w sumie powinienem obejrzeć, jak doktor. W którymś tam roku doktor ten próbuje uratować świat przed eksplodującymi chyba reaktorami Mr. Fusion. A przy okazji, Mr. Fusion, ten reaktor, który jest zrobiony z młynka do kawy, Krupsa, który kupiłem kiedyś, bo był na targu. Wygląda okropnie, jest żółty strasznie, wali jakimś niemieckim strychem.
Naklejłeś sobie?
Gdybym wrzucił tam kawę, mieliby jak szatan, bo da się go włączyć. Tam jest w ogóle fajnie, tam można wybrać grubość ziaren i na takim timerze, ile się chce tych ziaren. Podstawiamy tylko taki ten i puszczamy, kawa jest cały czas w środku, ściskamy
godzin,
mieli ile się.
Napisać mu tam Mr. Fusion na nim.
No, dobrze, przerobię. Albo kiedyś ten, zrobię kiedyś. Kiedyś go dam w dobre ręce, tylko musi ktoś odpowiedzieć na trzy pytania z powrotu do przyszłości, które wymyślę. I wtedy może je
będzie sobie mógł mielić kawę kiedyś, hipsterskim.
Tak, kawa będzie oczywiście do wyrzucenia, no bo wali strychem, ale...
Nie no, może się ten...
No wiesz, może ktoś tylko rozbierze, może jakiś taki ten...
Dobry, oddam dobre ręce.
Renowacjonista.
Żeby go przerobił w ogóle, żeby
wszystkie ostrza i tak dalej. To nie będzie kupić gdzieś ten młynek na eBayu, ale...
Na eBayu pewnie miliony teraz kosztuje.
Pewnie tak.
No cóż. To chyba kończymy ten pierwszy odcinek. Weź to przewin!
Weź przewin.
Bez to. Weź przewin.
Retrogalnia weź przewin.
Retrogalnia weź przewin.
Dobra, żegnamy się w takim razie. MFX.
Bork.
Retrogalnia.